Rozmowy po zachodzie.
Studio Radia Poznań, podobnie jak poza studiem, godzina 21, już prawie 6. Przy mikrofonie Rafał Regulski, a moim gościem jest Krzysztof Kubiak, fotoreporter, dziennikarz Gazety Średzkiej. Można powiedzieć, że stawiający pierwsze kroki w profesjonalnej fotografii, choć może nie tak całkiem pierwsze, no ale pierwsze w tym sensie, że te zdjęcia zaczynają być zauważane. Dobry wieczór, cześć Krzysztofie.
Dobry wieczór Rafale, dobry wieczór Państwu.
Audycję realizuje Paweł Kretkowski, a my będziemy rozmawiać nie tylko o fotografii. Tak, w ogóle to zaintrygowało mnie porozmawianie z tobą, bo postanowiłem w tej audycji uchwycić moment, w którym być może, czego tobie serdecznie życzę, szlifuje się znakomity fotoreporter, a być może nie, czego tobie nie życzę. Czy wiążesz z robieniem zdjęć swoją przyszłość?
Niewątpliwie. Fotografią zajmuję się już w zasadzie od 12 lat i myślę, że...
A masz lat?
A mam lat 25.
Czyli od 13 roku życia.
Czyli od 13 roku życia rozpocząłem przygodę z fotografią. Myślę, że już jest to taki staż, który pozwala mi w pewnym sensie mówić o tym, że jest to znaczna część mojego życia i jest to bardzo ważna część mojego życia.
No właściwie prawie połowa.
I jest to w zasadzie prawie połowa mojego życia. W ogóle to się wszystko zaczęło w tym młodzieńczym wieku na kanwie tego, że jako 13-latek właśnie...
Pozwól, że zgadnę, uprzedzę, bo nic o tym nie wiem, ale tak intuicyjnie. Dostałeś telefon, który robił zdjęcia.
Tak zupełnie nie było. Poszukiwałem trochę jako właśnie nastolatek trochę sensu swojego życia. Trochę takiej pasji, która mnie faktycznie zacznie pochłaniać. I pamiętam, jak to było 20 października 2012 roku. Mój serdeczny kolega Mateusz, który jest wraz ze mną członkiem Towarzystwa Przyjaciół Kolegi Sierskiej Bana, który zarządza Sierecką Wąską Torówką, robił zdjęcia pociągowi specjalnemu, który tego dnia jeździł na trasie pomiędzy Środą Wielkopolską a Zaniemyślem. I wtedy też widziałem, jak to Mateusz robi fantastyczne jesienne kadry tego sierskiego parowozu. I stwierdziłem, że ja też chcę robić takie zdjęcia jak Mateusz. No i tego samego dnia chwyciłem właśnie za telefon. To był Sony Ericsson K800i. I próbowałem fotografować ten pociąg, który nadjeżdża.
Czyli zacząłeś od robienia zdjęć telefonem.
Zacząłem od robienia zdjęć telefonem, dokładnie, w 2012 roku. Po tygodniu chwyciłem za aparat, który wówczas pożyczył mi mój dziadek i fotografowałem nadal przyjeżdżające nieopodal mojego domu, bo mieszkam blisko torów kolejowych w Środzie Wielkopolskiej, fotografowałem pociągi, kolej. Jeżeli tylko w rozkładzie jazdy uchwyciłem, że zbliża się pociąg, ja ten pociąg fotografowałem. Te zdjęcia publikowałem na jednym z portali dla, powiedzmy, adeptów fotografii. Tam poznałem po kilku miesiącach Krzysztofa Linowskiego. Mogę mówić tutaj o nazwisku, ponieważ jest to mój taki serdeczny kolega, któremu myślę, że zawdzięczam to, iż zacząłem fotografię postrzegać nieco poważniej. Zacząłem nie tylko myśleć o fotografii jako automatyzmie generowanym przez aparat, ale jako o tym, że ten aparat ma również takie tryby manualne, kiedy pewne parametry mogę ustawiać samemu. Krzysztof nauczył mnie, myślę, podstaw kadrowania, podstaw parametrów ekspozycji i to sprawiło, że ja fotografię zacząłem postrzegać na poważnie i Krzysztofowi bardzo wiele w tej dziedzinie zawdzięczam i cieszę się, że mogę właśnie tutaj na naszej antenie o tym wspomnieć. No i tak przez te lata po prostu fotografowałem. Tych zdjęć było sporo.
A powiedz mi, czyli również robienie zdjęć telefonem zacząłeś pod wpływem bodźca, jakim było to, że zobaczyłeś piękne zdjęcie, które ktoś zrobił kolejce, ciuchci.
Dokładnie, to było zdjęcie
Mateusza. A przedtem w ogóle nie używałeś telefonu do tego, do robienia zdjęć?
Oczywiście fotografowałem telefonem, ale to były pojedyncze kadry, które się wykonywało przy okazji wakacji, czy jakiegokolwiek, powiedzmy, wyjścia do miasta. Wcześniej mój dziadek mnie serdecznie zachęcał do tego, aby fotografować zanikającą Środę Wielkopolską i różne, powiedzmy, elementy Środy, których na przykład dzisiaj nie ma. Ja wiem, że dziadek, kiedy mi to mówił, jako właśnie 10-11-latkowi posiadającemu swój pierwszy telefon, miał dobrą intuicję i mówił: fotografuj stare kamienice, bo za parę lat albo ich nie będzie, albo będą wyglądały nieco inaczej. Ja wtedy troszkę to bagatelizowałem. Dzisiaj wiem, że jeżeli bym nawet tym starym telefonem robił takie zdjęcia, to bym pewnie miał już naprawdę pokaźne archiwum. No wówczas dziadka nie posłuchałem. Ale można powiedzieć, że z tą fotografią coś może jest we krwi, bo dziadek też fotografował niegdyś. Więc kto wie, czy... No właśnie, nie są to jakieś rodzinne powiązania, niemniej od tego 13 roku życia spojrzałem na zdjęcia Mateusza, który fotografował głównie kolej, no i tak się zaczęło.
A powiedz mi, Krzysztofie, nie wiem, czy w ogóle potrafisz na to pytanie odpowiedzieć, bo to już było tych naście lat temu. Czy uważasz, że to pierwsze zdjęcie zrobione telefonem ciuchci po obejrzeniu tych zdjęć, które cię do tego zainspirowały, było telefonem inaczej zrobione niż wcześniej fotografowałeś też telefonem, chociażby na wakacjach będąc?
Ja myślę, że tak. Było tam nieco więcej takiego kunsztu i nieco więcej techniki, chociażby takiej, jaką stosował Mateusz. Tak, ja myślę, że inspiracja zdjęciem kolegi Mateusza sprawiła, że właśnie tamte zdjęcia sierackiej wąskotorówki wykonane tym telefonem, z fatalnym aparatem z punktu widzenia dzisiejszych telefonów komórkowych, smartfonów, czy już nie mówiąc o aparatach fotograficznych, to tak, to było lepsze zdjęcie niż takie, powiedzmy, wakacyjne. Wystarczyła inspiracja.
Czy mogę powiedzieć, że wcześniej, chociażby na wakacjach, robiłeś zdjęcia, nie obraź się, bezmyślnie, a do tego zdjęcia zainspirowanego, znowu to powtórzę, przez kolegę, to już tak jednak podszedłeś bardziej twórczo i świadomie?
Tak, oczywiście. I tutaj całkowicie się z tobą zgadzam. Rzeczywiście te zdjęcia często wykonywałem bezmyślnie i powiem więcej, ja do dzisiaj wiele zdjęć wykonuję bezmyślnie. Jeżeli chwycilibyśmy dzisiaj za galerię mojego telefonu komórkowego, to tam zobaczylibyśmy licznie wykonane bezmyślne zdjęcia. Czy nawet jeżeli byśmy zerknęli do mojego aparatu, to też byśmy znaleźli takie zdjęcia, bo dzisiaj to jest już automatyzm. Ja może jeszcze tak dobrze, inaczej, ja po prostu tak dobrze w wieku 25 lat nie pamiętam aparatów jeszcze na klisze. Natomiast ta dzisiejsza technologia pozwala nam na to, że fotografować możemy w zasadzie w nieograniczonej ilości, w nieograniczonej liczbie. Ogranicza nas naprawdę wyłącznie pamięć naszego smartfona, czy też karta pamięci.
Chyba że wrzucimy w chmurę, no to już nic nie ogranicza.
To już nic nie ogranicza, dokładnie, więc tych ograniczeń nie ma, przez co my często te zdjęcia naprawdę wykonujemy bezmyślnie i nawet jeżeli ktoś się tym zajmuje bardziej, mniej poważnie, ja myślę, że każdy ma w sobie coś takiego, że powie, dzisiaj te zdjęcia się wykonuje, a czy są coś warte, czy nie, to czasami okazuje się po czasie.
Oczywiście, ja tutaj nie jestem inny, też zdarza mi się pstrykać automatycznie i tak sobie teraz rozmawiając z tobą pomyślałem, że być może w tych setkach zdjęć, które tu i tam robię, są jakieś perełki, których nikt nigdy nie wychwyci. Ja sam być może je tak omiatam wzrokiem rutynowo i nie myślę więcej o nich. A może tak być, że w tym popiele jest diament.
Kto wie, prawdę mówiąc, często tak jest, że jeżeli osoba, która fotografuje, selekcjonuje jakieś zdjęcia, często jest tak, że to zdjęcie, które ma potencjał, my odrzucamy na etapie selekcji i dopiero po czasie orientujemy się, że ono może być właśnie tą wspomnianą przez ciebie perłą. Sam to widzę i staram się, bo powiem, że ja się naprawdę ciągle uczę tak naprawdę tej fotografii, może to jeszcze będę podkreślał w czasie naszej rozmowy. Natomiast na przykład pewne zdjęcia zgrywając już bezpośrednio do swojego komputera i przygotowując je do publikacji, nawet te z pozoru nieudane, staram się od razu nie traktować po macoszemu i nie wyrzucać do kosza, lecz zostawiać, bo anusz coś z nimi zrobię, anusz będą miały swój potencjał. Ja myślę, że niejedno takie zdjęcie przetrwało próbę czasu i później nawet może i zostało opublikowane. Nie potrafię teraz powiedzieć o historii takiego zdjęcia, ale tak, czasami pewnie warto wrócić do tych zdjęć, które normalnie byśmy odrzucili, bo mogą mieć jakąś wartość, chociażby historyczną, bo ukazują jakąś wyjątkową postać, wyjątkową sytuację, wyjątkową chwilę.
No właśnie, z tego wynika, że nie warto wyrzucać żadnego zdjęcia poza jakimiś tam ewidentnie przypadkowymi, bo i takie się trafiają. Gdzieś tam samo się naciśnie, pstryknie i nie wiadomo, co na nich jest. Ale powiedz mi, czy ty dzisiaj jako 25-latek umiałbyś mi powiedzieć, od czego zależy to, że fotografia jest dobra, zdjęcie jest dobre?
To jest bardzo trudne pytanie.
Albo inaczej, o jakim zdjęciu powiemy, że ono jest dobre?
To jest bardzo trudne pytanie, bo na to się składa szereg czynników. Ja może bym wyszedł od tego, że jeżeli mówimy, powiedzmy, że mówimy o fotoreportażu, bo już nie będziemy się na różne dziedziny rozdrabniać, jeżeli mówimy o tej fotografii reportażowej, fotografii prasowej, w której, no powiem, że raczkuję, prawda, bo już w Poznaniu mamy mnóstwo ludzi, że tak powiem, z absolutnie ekstra klasy fotograficznej. W tym fotoreportażu na pewno zwróciłbym uwagę na emocje. Emocje, na nastroje panujące na danym zdjęciu. Myślę, że jest to szalenie istotne. Przekaz tego zdjęcia, to, co ono pokazuje. Bo może być zdjęcie, które jest, na przykład zdjęcie z demonstracji, jest przepełnione ludzką złością, ludzką radością. Widać tam nastrój danej chwili, danej sytuacji, nastrój, którego by nie uchwyciła kamera czy ludzkie oko, ale ten jeden moment aparatu fotograficznego właśnie uchwyci tę chwilę, więc myślę, że to jest taki wyznacznik numer jeden w fotoreportażu, tak? Ukazanie tych emocji i fotoreportaż, może nawet w takiej fotografii rodzinnej, ukazanie jakiejś chwili, ukazanie ważnej emocji. I szczerze, tak dalej zastanawiając się nad twoim pytaniem, myślę, że to jest klucz. Ukazanie czegoś takiego naprawdę ważnego, szczególnego. Bo nawet to zdjęcie może być niedoświetlone, nawet to zdjęcie, czyli niedoświetlone, czyli za ciemne, nawet to zdjęcie może być zrobione najgorszym telefonem komórkowym, czy najgorszym smartfonem, jaki obecnie, powiedzmy, mamy w kieszeni. Niekoniecznie jakimś bardzo nowoczesnym, ale to zdjęcie może na przykład uchwycić babcię, z którą w tym momencie rozmawiamy, a za rok może już z nami jej nie być. I wtedy doceniamy wartość takich zdjęć. I nie jest istotne, czy wykonaliśmy to zdjęcie telefonem, czy wykonaliśmy to zdjęcie profesjonalnym aparatem fotograficznym. Ta emocja, ta chwila, ta osoba, czyli ta babcia, to jest ten klucz według mnie. Nomen omen, to też generuje pewną dyskusję na temat roli fotoreportera w współczesnym świecie, takiego fotoreportera prasowego. Wiele redakcji do dzisiaj posiada profesjonalnych fotoreporterów, którzy różne wydarzenia ze swoimi aparatami wielkimi, często korpusami, co widzimy na przykład z jakichś przekazów medialnych, panowie bądź panie, także właśnie uzupełniają różne wydarzenia swoimi umiejętnościami fotograficznymi. Oni tam są, robią fantastyczną robotę tym, co posiadają, ale jeżeli fotoreporter miałby na przykład udać się na jakiś wydarzenie, powiedzmy jakieś zdarzenie, które się dzieje w danym miejscu, o danej porze, załóżmy jakąś bójkę uliczną, dajmy przykład, jakaś bójka, jakaś awantura uliczna, która budzi spore emocje. Fotoreporter, zanim się zbierze z redakcji i dojedzie na miejsce, już będzie po sprawie, ale akurat ulicą pójdzie człowiek z telefonem komórkowym, zrobi to zdjęcie, wyśle je do redakcji i nie będzie liczyło się zdjęcie fotoreportera, który dojechał po 10 minutach i sfotografował już wyłącznie furgonetkę policji, ale będzie się liczyło to zdjęcie wykonane przez tego przechodnia tym telefonem komórkowym, bo to jest ten news. Mamy XXI wiek i czasami liczy się właśnie ta prędkość przekazu.
Mhm. Oczywiście dopowiem teraz też jako dziennikarz, że jeżeli redakcja taka, która ma fotoreportera na stanie, że tak powiem, wyśle na to samo wydarzenie dziennikarza, który ma to opisać, i fotoreportera, który ma to pokazać, no to oni przyniosą do redakcji dwa różne przekazy. Dwie różne historie prawdopodobnie. Być może one się gdzieś tam spotkają, uzupełnią, ale będą to dwie opowieści. I teraz twoim zdaniem jako fotografa, która opowieść będzie bardziej przemawiającą do odbiorcy?
Trudno powiedzieć. I znowu powiem tak, no, trudno powiedzieć. Z jednej strony żyjemy w czasach, gdzie my często koncentrujemy się na tytule i obrazku. Czyli najpierw zwracamy uwagę na tytuł, który często może być krzykliwy i który często może generować tylko to, aby czytelnik wszedł w portal, przeklikał reklamy i wyszedł, a redakcja odklikała sobie tym samym kolejne wyświetlenie. No bo niestety żyjemy w takich czasach, że to się tak odbywa.
No kultury obrazkowej, a ty kultury temu sprzyjasz i hołdujesz.
To prawda, więc z jednej strony mamy to spojrzenie, że ktoś może kierować się tytułem, krzykliwym tytułem i ocenić to na podstawie tytułu i obrazka. Z drugiej strony ktoś może się zapoznać z szerokim materiałem, reportażem, opisem danego wydarzenia skoncentrowanym przez dziennikarza, opisanym przez dziennikarza na miejscu tego zdarzenia. Moim zdaniem, jeżeli dzisiaj miałbym powiedzieć, co lepiej opisuje, to znowu powiem, to wszystko zależy i to nie jest jednoznaczne. Jeżeli ja oceniam jakiekolwiek wydarzenie i coś się dzieje, to spoglądam oczywiście na tytuł, spoglądam na zdjęcia i bardzo uważnie je przeglądam, ale nic nie oceniam bez dokładnej analizy tekstu z konkretnego źródła, czasami nawet kilku źródeł. To bym powiedział, będzie taki jak clue w tym twoim pytaniu.
Mm-hmm. No dobrze. W konkursie Wielkopolska DOK dostałeś nagrodę w kategorii Człowiek. Wygrałeś tę kategorię. Ja tak sobie pomyślałem, że czy można nazwać tę kategorię portret, ale mówisz, że nie, bo rozmawialiśmy chwilę przed audycją, mówisz, że nie. To nie można postawić znaku równości między kategorią człowiek, a kategorią portret w konkursie Wielkopolska DOK.
Myślę, że nie, ponieważ jeżeli dobrze sobie przypominam, a dosyć uważnie obejrzałem wystawę, to rzeczywiście w tych różnych, w innych kategoriach, także tych portretów można było się gdzieś dopatrzeć, tak jak właśnie sięgam sobie pamięcią do wystawy, do której obejrzenia, przepraszam, serdecznie zapraszam w Poznańskim Zamku do 5 stycznia. Tych portretów...
Tak, jednocześnie zachęcamy właśnie, proszę Państwa, do obejrzenia owej wystawy pokonkursowej w Poznańskim Zamku.
Tak jest, do 5 stycznia. Powtórzmy sobie. Tak, więc nie wiązałbym kategorii człowiek z kategorią portret, chociaż rzeczywiście ta kategoria człowiek, ona ma te elementy portretowe i myślę, że one zasługują na... przepraszam. I myślę, że one zasługują na... uwagę, nie, dobra, już tak podsumowując, ale w tych innych kategoriach także te portrety się przewijały, więc ja bym tutaj znak równości nie postawił.
Ale swoje zdjęcie nazwałbyś tak portretem?
Tak, moje zdjęcie nazywam portretem i mówimy, co to był za portret teraz.
Za chwilę opowiemy, zróbmy tak. Zagramy teraz piosenkę. Widzę, że mamy na tapecie The Eagles, New Kid in Town. A do rozmowy za chwilę wrócimy. Dajmy odpocząć twojemu głosowi.
Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new.
Zachodzie. A gościem dzisiejszej rozmowy jest Krzysztof Kubiak, laureat, jeden z laureatów konkursu Wielkopolska DOK, fotograficznego konkursu, którego efekty i nagrodzone prace można oglądać do 5 stycznia w Poznańskim Zamku. Jedno ze zdjęć to jest zdjęcie, które wygrało kategorię Człowiek. I autorem tego zdjęcia, zwycięskiego w tejże kategorii, jest nasz gość. Powiedz parę słów. Ja patrzę na to zdjęcie. Będę też miał pytania, bo bohaterkę tego zdjęcia też znam. Poznałem jako reporter też radiowy. Ale Krzysztofie, tobie oddaję głos, bo no, laureatem jesteś ty.
Tak, pani Krystyna Kukiel. Jest to mieszkanka Środy Wielkopolskiej, która przez ponad 40 lat prowadziła niewielki kiosk przy ulicy Sportowej w Środzie Wielkopolskiej. Pani Krystyna w ubiegłym roku, około października, poinformowała, że po 40 latach zamyka swoją działalność. Po ponad 40 latach zamyka swoją działalność. I
nie tyle ona zamyka, czy nawet jej zamykają.
Tak, w zasadzie tak. Czyli kiosk ruchu wypowiada jej umowę, ale ona też sama mówiła, że od dłuższego czasu rozważała sprawy emerytalne i w końcu to wypowiedzenie umowy było takim preludium do tego, aby wybrać się na emeryturę, akurat w przypadku pani Krystyny zasłużoną, myślę, emeryturę. Krystyna Kukiel od urodzenia zmaga się z niepełnosprawnością i to prowadzenie kiosku było dla niej po prostu wyczynem. Ona sama o tym mówiła. Gdy dowiedzieliśmy się jako Gazeta Średecka o tym, że Krystyna Kukiel zamyka się z kioskiem, wyprzedaje towar, wyruszyłem do niej jako dziennikarz, aby porozmawiać. Szczerze sobie porozmawialiśmy. Pani Krystyna wspominała lata minione, nawet się nieco wzruszyła. Umówiłem się z panią Krystyną, że za kilka dni przyjdę do niej, aby wykonać kilka zdjęć, które wykorzystamy do naszych materiałów w Gazecie Siereckiej, bo wiedzieliśmy, że to nie będzie jeden materiał, ale ciąg materiałów. My w pierwszej kolejności chcieliśmy zachęcić mieszkańców Środy Wielkopolskiej, mieszkańców powiatu siereckiego do tego, aby wykupić towar, który miała zgromadzona w kiosku pani Krystyna. To było całe mnóstwo gazet, czasopism, kolorowanek i różnych artykułów, które po prostu chciała, które chciała wyprzedać, chciała się ich pozbyć, żeby nie zostać z tym na lodzie. Przepraszam.
I tu jeszcze może dodam, nadam temu szerszy kontekst, że o likwidacji tego kiosku pisały media i mówiły media ogólnopolskie. Pisano nie tylko jako o ostatnim kiosku ruchu w Środzie Wielkopolskiej, ale być może, no nie wiem jak to sprawdzić, ale być może jednym z ostatnich albo ostatnim wolnostojącym kiosku, bo te kioski ruchowskie są, tylko one są w centrach handlowych, w marketach, jako część budynku. One nie są już taką, przepraszam za wyrażenie, prymitywną konstrukcją, bo przecież tam zimno, to nieogacone, że tak powiem.
Pełna zgoda. Pełna zgoda. Więc te warunki no, nie były nawet współmierne do
21. Ale przerwałem tobie, wybrałeś się do pani Krystyny.
Tak, wybrałem się do pani Krystyny na sesję. Pamiętam, była to sobota na pewno. I były to naprawdę ostatnie dni funkcjonowania tego kiosku w listopadzie ubiegłego roku. Mówię, pani Krystyno, jestem. Musielibyśmy zrobić kilka zdjęć, tak jak się umawialiśmy. Pani Krystyna poprawiła swoją fryzurę i zapozowała. I wykonałem właśnie to zdjęcie, czyli szerokokątnym obiektywem starałem się ująć całość tego kiosku, w którym jeszcze znajdowało się sporo gazet, sporo tytułów. Zapozowała mi pani Krystyna, wyszła jeszcze na chwilę przed kiosk, akurat tych zdjęć już nie wysyłałem na konkurs, czyli tych sprzed kiosku. Zrobiłem także taką scenkę rodzajową, powiedzmy trochę ustawkę. Moja wówczas narzeczona, obecnie moja żona ustawiła się inscenizując zakup gazety, znaczy nawet nie inscenizując, po prostu kupując gazetę u pani Krystyny. I mam, powiedzmy, taki zbiór zdjęć właśnie, które myślę, że dzisiaj przedstawiają panią, która sprzedawała gazety przy ulicy Sportowej w Środzie Wielkopolskiej, ale jestem przekonany, że za 10, a 20 lat już na pewno te zdjęcia będą po prostu historią naszego miasta, bo tak, jak też podkreślałem, opisując, przygotowując opis do tego zdjęcia, wysyłając je na konkurs Wielkopolska.dog, Krystyna Kukiel jest ikoną Środy Wielkopolskiej, to postać bez wątpienia ikoniczna, dostarczała prasę wielu pokoleniom Siredzian i myślę, że zasługuje naprawdę na wysokie uznanie. Też dodam, że jak tylko wyszedłem z Poznańskiego Zamku, wysłałem SMS-a do pani Krystyny z podziękowaniem za to, że zgodziła się właśnie na tę sesję zdjęciową. Dała się przekonać.
Spróbujmy opisać to zwycięskie zdjęcie. Ono oczywiście, jeszcze raz to powtórzę, jest do obejrzenia na wystawie w CK Zamek, ale widzimy tutaj kobietę w czerni z jasnymi blond czy nawet siwymi włosami, która siedzi na tym czarnym też fotelu kioskowym z oparciem. No i właściwie otoczona jest na tym twoim zdjęciu gazetami. Ma za plecami gazety, za sobą i przed sobą, i po lewej stronie jest też ta jakby główna lada i zakończone to jest okienkiem. Tam już jest bardzo jasno, tam jest ulica za tym okienkiem. I patrzy tobie prosto w obiektyw.
Tak, dokładnie. To był krótki moment, krótka chwila. Bo pani Krystyna nie...
Zdjęcie jest kolorowe.
I zdjęcie jest kolorowe.
Podkreślam wielobarwność tytułów tych właśnie gazet, kolorowych czasopism.
Tak, próbowałem nawet to zdjęcie przekonwertować do czerni i bieli, ale ono nie oddawało absolutnie... Chociażby nie, właśnie tych gazet,
myślę,
o których...
Myślę mówisz. Właśnie, że pozostawienie w kolorach tego daje fajny efekt, bo mamy jakby panią Krystynę i wokół pani Krystyny taką czarną plamę z jej białą, jasną głową i obok to ta wielokolorowa otoczka z tych gazet. Ma to swoją świetną treść i przesłanie. Więc to zdjęcie... I teraz pytanie do ciebie. Czy ciebie zaskoczyło to, że to zdjęcie akurat zostało uznane za najlepsze w kategorii człowiek?
Tak, ponieważ kategoria człowiek ma to do siebie, że na niej jest bardzo dużo historii.
To jeszcze inaczej zadam to pytanie. Czy czułeś, że dajesz dobre zdjęcie po prostu do oceny jurorom?
Czułem, że jest to zdjęcie, które może zwrócić uwagę jurorów, ale nie miałem przekonania, I na pewno się nie spodziewałem, że jest to zdjęcie, które może osiągnąć sukces, ponieważ kategoria człowiek jest tak szeroką kategorią i można pokazać na niej tak wielu ciekawych ludzi, że tutaj kreatywność autorów mogła być naprawdę szeroka. I inna historia, bardziej może dramatyczna, bardziej radosna, mogłaby właśnie przyciągnąć uwagę jury, więc kategoria człowiek według mnie jest bardzo trudna. I tutaj no nie wiem, co dokładnie myślało jury, wybierając to zdjęcie, ale niemniej ja czuję się zaszczycony, że mogę w takim konkursie, który jest pochodną konkursu Wielkopolska Press Photo i konkursu Moja Wielkopolska, właśnie zostać nagrodzonym. Traktuję to jako ogromne wyróżnienie, wielki zaszczyt i też bardzo mnie cieszy, że została doceniona Krystyna Kukiel, Sieredzianka. Mówię to jako lokalny patriota troszkę, zwłaszcza, że jest to pani, która działała przy Osiedlu Jagiellońskim, które w ogóle jest w Sierodzie Wielkopolskiej bardzo zakorzenione w moim sercu. Więc wielka jest moja radość, że to zdjęcie zostało docenione i że Sieroda Wielkopolska została doceniona, bo jest to miasto, które myślę, Rafale, że warto mimo wszystko zawsze pochwalić.
I teraz jeszcze dodajmy, że na tejże wystawie publiczność zobaczy w zamku jeszcze inne zdjęcia twoje również. Chociażby ten fotoreportaż, tak?
Tak, to jest fotoreportaż, który składa się z kilkunastu, jak dobrze pamiętam, kilkunastu zdjęć. Fotoreportaż, który określiłem maszyniści. Jest to zbiór zdjęć, które przedstawiają
czarno-białych.
Tak, zbiór czarno-białych zdjęć, które przedstawiają przygotowanie parowozu Średzkiej Kolei Powiatowej do jazdy. Jest to końcówka sierpnia. Ja byłem przygotowany na to, że chcę taki materiał wykonać. Troszkę się poinspirowałem zdjęciami amerykańskich fotoreporterów z podobnych, powiedzmy już bardziej z manufaktur, ale wiedziałem, że chcę wykonać zdjęcia z użyciem lampy błyskowej skierowanej centralnie na moich maszynistów, którego tego dnia fotografowałem. Wiedziałem, że mają to być zdjęcia czarno-białe.
Bo temat tego już wymógł, tak można powiedzieć? Że temat prosił o czarn i biel?
Według mnie tak. Według mnie te zdjęcia w kolorze rozpraszałyby. One nie miałyby takiego wyrazu. Ja chciałem przede wszystkim pokazać, że pomimo XXI wieku trud pracy tych maszynistów jest naprawdę ogromny, bo tutaj chociażby ty na swoim komputerze na zdjęciu widzisz maszynistę, nomen omen zawodowego maszynistę, który dawniej był maszynistą wąskotorowej kolei parowej. Dzisiaj robi to już hobbystycznie, ale przepycha wózek, w którym znajdują się kilkaset tych granulek, tysiące granulek węgla, czyli ogromny tonaż, bo akurat nie wiem, jaka tam jest pojemność tego wózka już tutaj.
500 kilogramów.
500 kilogramów, okej.
Okay. Ładowność 500 kilogramów.
Ładowność 500 kilogramów, dokładnie. Czyli widzimy, ile tutaj pan Marek musi przepchnąć. Ja chciałem pokazać trud pracy tych maszynistów właśnie z tym ostrym błyskiem. Te zdjęcia powstały w 20 kilka minut, bo to przygotowanie już powiedzmy trwało. Wszedłem z aparatem, wszedłem z lampą błyskową i fotografowałem to, co się da. Później była selekcja. Jestem dumny z tych zdjęć, bo dlatego jestem z nich dumny, bo ja od długiego czasu chciałem je wykonać i w takim stylu. I tym bardziej mnie cieszy, że zostało ono docenione, a raczej zakwalifikowane do wystawy, bo tak się to profesjonalnie nazywa, znowu Wielkopolska DOK. Mamy Średzką Kolej Powiatową, blisko mojemu sercu, ale jest znowu taki wątek lokalny, Środa Wielkopolska. Jestem dumny z tego materiału. Mogę przyznać, że chyba jest to jeden z lepszych materiałów, jaki wykonałem w tym roku. Tak, nie lubię mówić o swoich zdjęciach w ten sposób, ale jeżeli ja bym miał ocenić, to bym tak powiedział. Naprawdę jest to bardzo ważny dla mnie materiał.
Jak się nazywa bohater zdjęcia?
Marek Torzewski.
Pan Marek Torzewski, maszynista, pcha na twoim zdjęciu oczywiście na szynach, na torach wózek o ładowności pół tony. Wpycha go albo wyciąga, bo tutaj trudno to ocenić, pod taką platformę z napisem "Nie wchodź pod wiszący ciężar". Zdjęcie rzeczywiście takie dokumentalne. Ty powiedziałeś, że zrobiłeś to na wzór amerykański, tak? Fotografii takiej dokumentalnej?
Tak, ja bardzo lubię się inspirować.
Bo zwróciłem na to uwagę, bo rozumiem, że znasz historię fotografii, tak?
Nie chciałbym opowiadać o historii fotografii, bo nie wiem, czy...
Nie, nie będę cię przepytywać, tak, po prostu chodzi mi o to, czy po prostu szukasz, czy czytasz o fotografii, o jej przeszłości, historii.
Tak, tutaj z całą pewnością. Czytam o przeszłości fotografii, inspiruję się albumami fotografów krajowych, zagranicznych. W drodze do mojego domu, być może jutro już w paczkomacie, będzie najnowszy album Chrisa Lidenthala, fantastycznego polskiego fotoreportera, który w zasadzie już od pół wieku fotografuje Polskę, te przemiany społeczne. Lubię oglądać zdjęcia, lubię przyglądać się pracom innych fotoreporterów, lubię się tym inspirować, ale nie tylko właśnie w formie książkowej. Mam taki rytuał, że co najmniej raz w tygodniu przy kawie doglądam serwisów różnych polskich agencji, czy to fotograficznych, czy to polskich redakcji, i przyglądam się zdjęciom polskich fotografów, czy to z prac sejmowych, czy to z różnych wydarzeń, nie tylko politycznych, czy kulturalnych, społecznych. I lubię się delektować dobrą fotografią.
Dużo tu mówisz o środzie, podkreślasz, że lubisz fotografować środę, ale nie tylko w środzie robisz zdjęcia. I tak, nie wiedząc, skąd to się wzięło, a wiedząc, gdzie pracujesz, z pewnym zaskoczeniem w ramach przygotowań do audycji zobaczyłem, że masz w dorobku mnóstwo, dużo w każdym razie zdjęć polityków z pierwszych stron gazet, robionych przecież nie w środzie. Skąd te zdjęcia się u ciebie biorą i dlaczego w ogóle je robisz?
Tak, rzeczywiście, bo Środy Wielkopolskiej jest u mnie dużo z racji współpracy z tygodnikiem Gazeta Sierecka, więc jest to taki, powiedzmy, element mojej pracy, że tej środy jest dużo.
Powiedzmy, że jesteś fotoreporterem tej gazety.
Tak, jestem fotoreporterem tej gazety, więc tych zdjęć jest dużo. Ale fotoreporterem czuję się już, powiedzmy, życiowo. W związku z tym, jeżeli tylko jest okazja do tego, aby wykonać jakkolwiek dobry reportaż czy dobry materiał i mam myśl, że gdzieś mogę zrobić jakieś ważne, dobre zdjęcie, to po prostu tam jadę. Ja, odkąd zainteresowałem się fotografią, zacząłem ją drążyć, tak jak już powiedzieliśmy tutaj, no, 12 lat temu, tak od razu poczułem, że to, co lubię w fotografii, to pewną newsowość. To, że aparat może dawać dostęp. Te 12 lat temu tak mówiłem, że aparat może dawać dostęp tam, gdzie zwykły śmiertelnik nie wejdzie, niekoniecznie może tam wejść. Daje możliwość także ujmowania w chwili tych momentów, które z jakichś to powodów mogą być ważne. I rzeczywiście, jako Gazeta Sierecka, troszkę wyszliśmy szerzej, powiedzmy, poza Środę Wielkopolską. Jestem, tak mogę powiedzieć, też korespondentem od czasu do czasu sejmowym Gazety Siereckiej w Sejmie, bo jeżdżę i fotografuję pracę parlamentarzystów, więc zdarza mi się gościć w Sejmie. To też z uwagi na taką... Ja sam poprosiłem Zbyszka Króla, redaktora naczelnego Gazety Siereckiej, o to, aby umożliwił mi pracę jako Gazeta Sierecka szerzej, dalej, czyli jeżdżę regularnie już do Warszawy, do polskiego Sejmu przy ulicy Wiejską.
Ale te zdjęcia się nie ukazują w gazecie.
Te zdjęcia się nie ukazują w Gazecie Siereckiej, ale zdarza nam się je wykorzystywać, że jeżeli piszemy o sytuacji, powiedzmy, bardziej krajowej, to już mamy pewną, powiedzmy, bazę chociażby zdjęć polityków, które od razu możemy sobie wykorzystać. Więc zdarza się nam to wykorzystać. Natomiast w dużej mierze też te zdjęcia wykorzystuję do jakichś prywatnych publikacji na moich prywatnych mediach społecznościowych, prywatnych formach przekazu. Więc ci politycy z pierwszych stron gazet faktycznie się zdarzają i chłonę to. I faktycznie bardzo lubię jeździć tam. To nie jest moja codzienność, więc ja to traktuję troszkę jak odskocznie. Wyjazdy do tej Warszawy i fotografowanie tych często ważnych momentów polityków z pierwszych stron gazet. Chwil, które normalnie byśmy widzieli w telewizji. Tylko w telewizji, a ja mogę te emocje tych ludzi, atmosferę danych wydarzeń oglądać namacalnie z aparatem w ręku i fotografować, myślę, ważne elementy polskiej historii. Czy to w Sejmie, czy to w kancelarii premiera, gdzie też już miałem okazję fotografować, czy to przy okazji demonstracji poznańskich, ale i warszawskich. Staram się naprawdę w miarę wolnego czasu jeździć tam, gdzie jest coś ciekawego.
Spróbuję teraz porównać aparaty fotograficzne do samochodów. Te w pełni zautomatyzowane, w zasadzie gro czynności wykonują za kierowcę. I chciałem cię zapytać, czy z aparatami fotograficznymi jest tak samo? Czy takie najnowocześniejsze aparaty też umieją wszystko ustawić, dobrać i zrobić zdjęcie, a fotoreporter, czy ten fotograf jest tylko statywem dla aparatu?
Aparat fotograficzny, ten współczesny aparat fotograficzny, rzeczywiście on potrafi bardzo dużo i jego możliwości, one są oczywiście ograniczone, ale w porównaniu z aparatami sprzed kilkunastu chociażby lat mamy do czynienia z prawdziwą przepaścią. Nie mówimy o luszczankach, ale o aparatach bezlusterkowych, gdzie ta technologia jest naprawdę już bardzo zaawansowana. I ci producenci, inżynierowie poszczególnych marek, oni powoli nawet nie mają czym zaskakiwać fotografów, bo te aparaty już doszły do tak wysokiego poziomu technicznego. Natomiast ja uważam w odniesieniu do twojego pytania, że jednak przy aparacie zawsze jest człowiek i możemy mieć świetny aparat, a i tak wykonać niekoniecznie poprawne zdjęcie, po prostu nieumiejętnie się nim posługując. Chociaż ja też jestem zdania, że dzisiaj nawet mając aparat niekoniecznie z najwyższej półki, niekoniecznie profesjonalny, my jesteśmy nadal w stanie wykonać bardzo dobre zdjęcie, a tylko właśnie dlatego, że zawsze za tym aparatem stoi człowiek. Sztuczna inteligencja jeszcze nie opanowała aparatów fotograficznych. Nie wiem, czy to kiedykolwiek nastąpi, że aparaty, powiedzmy, do mnie, nie wiem, same się włączały i same fotografowały. Nie wychodźmy tak daleko. Natomiast, tak, chciałbym to podkreślić, zawsze za tym aparatem stoi człowiek i nieuwaga fotoreportera, dekoncentracja, jakikolwiek błąd może spowodować, że to zdjęcie po prostu nie wyjdzie. Dlatego ja zawsze, jeżeli z kimkolwiek rozmawiam o fotografii, to mówię o takiej konieczności pokory fotografa. Oczywiście, no, ja nie mam bardzo bogatego doświadczenia, tak? Ja fotografuję zaledwie 12 lat. Ja się ciągle uczę, co podkreślam po raz kolejny w naszej audycji. Natomiast nawet mając bogate doświadczenie, spory bagaż doświadczeń za sobą i na swoich plecach, wystarczy jedno złe kliknięcie, jedno poślizgnięcie się palce i możemy zepsuć ważny kadr, ważną dla kogoś pamiątkę, na przykład w czasie jakiegoś reportażu, więc uważam, że w fotografii też bardzo ważna jest taka pokora, troszkę schodząc na taką rzecz psychologiczną, pokora, że nie zawsze jest się guru i nie zawsze się wszystko wie.
Masz ze sobą aparat, zawsze go nosisz, wozisz?
Tak, staram się aparat fotograficzny nosić ze sobą, mieć go zawsze w samochodzie, w plecaku. Jakiś czas temu zapatrzyłem się już w nieco mniejsze, ale parametrami troszkę lepszy niż telefon komórkowy, korpus, który pozwala mi na to, aby w każdym momencie i w każdej chwili wykonać zdjęcie dobrej jakości, które tak naprawdę za sprawą, że te aparaty są wyposażone w już Wi-Fi, one w przeciągu 30 sekund mogą pojawić się w mediach społecznościowych prosto z mojego aparatu i to jest tak naprawdę chwila, moment. Więc aparat noszę przy sobie i staram się go mieć zawsze, bo nigdy nie wiem, co się wydarzy i nigdy nie wiem, kto stanie na mojej drodze, co będzie trzeba sfotografować.
No a zdarza ci się, że zatrzymujesz auto, wysiadasz, aby zrobić pstryk?
Tak, i moja żona Dominika, myślę, że tutaj miałaby sporo do powiedzenia, bo bardzo często narzeka na to, że nasze podróże, wyjazdy albo wakacje kończą się tym, że ona idzie daleko, obraca się, a ja jestem 100 metrów dalej, bo coś chcę sfotografować. I tak jest. Zdarza mi się zatrzymać samochód, zdarza mi się zatrzymać po prostu w czasie wycieczki wakacyjnej, bo jest mi to sfotografowane.
Ale mówisz o wakacjach, a ja mówię o takiej sytuacji, że na przykład jedziesz teraz do radia, do nas, tak? I po drodze coś się trafia i ty wyskakujesz z auta, żeby...
Tak, tak, jak najbardziej. Zdarzają mi się takie sytuacje, że faktycznie wyskakuję, zatrzymuję samochód, bo coś się dzieje, bo coś jest do sfotografowania. Czasem nawet kosztem spóźnienia się.
A daj jakiś przykład takiej sytuacji. Co może zatrzymać Krzysztofa Kubiaka, żeby nagle poświęcił się robieniu zdjęcia?
jeżeli chodzi o przykład samochodowy, trudno mi teraz na poczekaniu wywołać w swojej pamięci taką historię, też na pewno one takie były, ale przykład sprzed 2 miesięcy, jestem w Warszawie wraz ze swoją żoną, na drugi dzień mamy lecieć do Rzymu na krótki weekendowy wypad. I akurat zmierzamy na umówione wcześniej spotkanie na konkretną godzinę. Byliśmy po prostu umówieni w Warszawie, akurat to był 10 listopada, czyli miesięcznica smoleńska, pod pomnikiem smoleńskim. Działo się i to ostro. Mówię: Dominika, wybacz, spóźnimy się, wiem, ja po prostu tam pędzę robić swoją robotę. Dominika mówi: uważaj na siebie, znaczy nie pędź tam w tych ludzi, tam są takie emocje, tam jest taka atmosfera. Mówię: spokojnie, po prostu daj mi 10 minut. Dała mi 25 minut, wbiegłem w ten ludzi, pod tych policjantów i fotografowałem. Po prostu fotografowałem, bo miałem poczucie, że miesięcznicy smoleńskiej jeszcze nie fotografowałem i chciałbym mieć właśnie kadry z tej uroczystości, z tej pikiety, z tej demonstracji, tak sobie to nazwijmy tutaj roboczo, bo panowały tam ogromne emocje i sama miesięcznica smoleńska budzi, powiedzmy, takie nastroje, że myślę, że dla mnie jako fotoreportera, czuję się fotoreporterem, był obowiązkiem tam po prostu być.
Mm-hmm. No i teraz jak uważasz, jaka jest rola tych twoich zdjęć? To był twój obowiązek, ale też na razie nie publikujesz ich w lokalnej gazecie, więc co z tymi zdjęciami?
One na pewno będą stanowiły element pewnej historii. To jestem przekonany, że za kilkanaście lat będą pełniły ważną rolę historyczną. Ja je publikuję w takich swoich mediach społecznościowych, tak, gdzie one, powiedzmy, docierają do ludzi, którzy są daną tematyką zainteresowani poprzez te algorytmy, które kierują tymi naszymi mediami społecznościowymi. Ja nie ukrywam, że także chciałbym rozpocząć, i już prowadzę pewne rozmowy, aby rozpocząć współpracę stricte agencyjną, żeby ktoś te zdjęcia po prostu brał na szerszy użytek, i liczę, że być może uda mi się w perspektywie właśnie takie działania podjąć, aby te zdjęcia jakoś dalej kolportować. Oczywiście ja ich nie wykonuję w takiej ilości jak zawodowcy pracujący jako fotoreporterzy na etacie, bo u mnie to się wiąże z tym, że ja jeszcze pracuję w innym miejscu i tak dalej. Więc jednak liczę, że mimo to ktoś będzie tymi zdjęciami zainteresowany i będą one pełniły taką ważną rolę informacyjną, ale może i też historyczną, społeczną, socjologiczną.
Tak pomału puentując naszą rozmowę, chciałbym ciebie zapytać, co dla ciebie 25-latka dzisiaj, w tym niespokojnym czasie, z różnych względów niespokojnym, jest najważniejsze? Taką wartością, w imię czego robisz te zdjęcia, w imię czego chwytasz za aparat?
To jest najtrudniejsze pytanie, jakie zadałeś mi dzisiaj, i tego pytania się absolutnie nie spodziewałem. Mimo wszystko ponad moim aparatem jest i zawsze będzie moja rodzina, będzie moja żona, będą moi rodzice, będzie mój dziadek. I tak puentując, też w klimacie świąt, w klimacie rodzinnym, pasja jest dla mnie szalenie istotna i pełni bardzo istotną rolę w moim życiu. Natomiast nad tym jednak będzie rodzina, bo gdyby nie ta rodzina, to nie byłoby też wielu zdjęć. Opowiadałem o dziadku, ale i moja żona akceptuje to wszystko po prostu i sprawia, że nie złości się, kiedy ja kolejnego dnia wyjeżdżam do Warszawy na zdjęcia czy na jakiś inny protest, manifestację.
A twoje zdjęcia mają jakąś prawdę przekazywać? Mają być jakimś świadectwem?
Myślę, że mają pełnić może bardziej rolę newsową, informacyjną. No, nie chciałbym tutaj nadawać jakichś im wyższych wartości. Jeżeli ktoś w taki sposób postrzega, to jak najbardziej. Ale żeby były świadectwem, trudno mi to powiedzieć.
Krzysztof Kubiak, fotoreporter i dziennikarz Gazety Średzkiej, jeden z laureatów konkursu Wielkopolska DOK, laureat w kategorii Człowiek, był naszym gościem. Dziękuję tobie za wizytę.
Dziękuję, Rafale, za rozmowę. Dziękuję państwu.
I jeszcze raz przypomnę, nagrodzone zdjęcia także w innych kategoriach i także inne zdjęcia naszego gościa można oglądać do 5 stycznia w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Do usłyszenia. Audycję zrealizował Paweł Kretkowski. Dobranoc.
Rozmowy po zachodzie.